Witam wszystkich serdecznie. Żeśmy się z Krzyśkiem zastanawiali, jak dochodziła w Półdo, czy w ogóle coś przyjdzie na tą drugą część, na to drugie nawożeństwo, bo tak przez moment wyglądało pusto. No ale chwała Bogu, nie ma nas dzisiaj dużo. Ale to nie szkodzi, tak bardziej kameralnie dzisiaj się zrobiło. Ja też przekazuję pozdrowienia od mojej małżonki. Musiała dzisiaj zostać z Mateuszem w domu. Starsze z kolei moje dzieci są dzisiaj w Gdańsku. Także tak się złożyło, że tylko sam dzisiaj jestem. Chciałbym, słuchajcie, dzisiaj powiedzieć na taki temat, który jest mi bliski dosyć. Zawodowo jest mi bliski dzisiaj. A mianowicie będę trochę mówił o wzroku. I wiecie, zainspirowało, miałem dużo inspiracji ostatnio, będę mówił o duchowym wzroku, żeby wyjaśnić, ale najpierw się odniosę do tego fizycznego wzroku. Dużo rzeczy się działo ostatnio i na zborze, i u mnie w życiu też osobistym, i też słyszałem takie świadectwo, taką historię pewnej osoby, pewnej kobiety, która wybrała się z córką do optyka, który był też optometrystą. Wiecie, optometrysta to jest dodatkowy taki fach dla optyka, który pozwala mu mierzyć wzrok na tych maszynach elektronicznych. I ona opowiadała taką historię, którą ja też znam z mojej praktyki. Znaczy ja tylko jeden dzień pracowałem w zawodzie, więc to nie było to długo. Ale miałem praktyki jako optyk przez 2 lata, także pracowałem z panią doktor i też trochę się naoglądałem różnych ciekawych sytuacji. I ta sytuacja nie była inna od tych, które widziałem i też, które widziałem u mojego syna, u Mateusza. Mianowicie poszła ta kobieta do tego lekarza, bo dziecko już od jakiegoś czasu, to już od 2 czy 3 lat, skarżyło się, że trochę niewyraźnie widzi i ma jakieś tam problemy drobne ze wzrokiem, ale to jakoś nie zaburzało mu funkcjonowania, natomiast no, wprowadzało taki dyskomfort i ta mama się trochę zaczęła już niepokoić, że coś może być nie tak, więc po tych długim okresie poszła do lekarza. Wiecie, kiedy lekarz posadził tą dziewczynkę na tych swoich fotelach przed mierzeniem tego wzroku, to nie mógł uwierzyć, że ona ma taką dużą wadę wzroku. Okazało się, że ma ponad minus 5 dioptrii. Jak dla dziecka dosyć sporo. Tym bardziej, że minusy są bardziej uciążliwe niż plusy. To tak to jest niestety. Krótkowzroczność jest gorsza od nadwzroczności w funkcjonowaniu człowieka. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że ta pani doktor właśnie powiedziała to, co ja wcześniej wiedziałem tej mamie, że wzrok człowieka jest w stanie zrekompensować sobie ten dyskomfort i przyzwyczaić się do widzenia, nawet jeżeli to nie jest naturalne i dobre dla niego. I nawet przy tak dużej wadzie takie dziecko może normalnie funkcjonować. Ono wie, że coś jest nie tak, wie, że ten komfort jest zaburzony jego widzenia, ale może dalej funkcjonować. I podobnie było z naszym Mateuszem zresztą. To podobna historia też. On zaczął nosić okulary chyba dopiero w wieku 5 lat, jak dobrze pamiętam, 5 albo nawet później. I z początku bardzo blisko telewizora podchodził, jak coś oglądał, to też podchodził bliżej. I na początku myśleliśmy, ponieważ on miał problemy z uszami, że po prostu nie dosłyszy i dlatego bliżej mu się... On sam nie zgłaszał, że coś jest nie tak ze wzrokiem. Natomiast dopiero później się okazało, że też ma dość dużą wadę wzroku, jak na dziecko. I takich historii jest dużo. Ja takie historie widziałem, szczególnie u dzieci, wiecie, bo dzieci mają coś takiego jak zdolność bardzo dobrej akomodacji. Akomodacja oka to jest coś takiego, co pozwala szybko przestawiać się na widzenie do dali i widzenie do bliżej. I z wiekiem niestety to się przytępia. No tak jesteśmy stworzeni, że nasze ciało się starzeje i im człowiek starszy, ta akomodacja jest coraz słabsza. Dlatego czasami trzeba 2 pary okularów nosić. Jedne do czytania, a drugie do patrzenia. A u dziecka ten problem jest często zniwelowany bardzo mocno. I wiecie, oko, szczególnie właśnie młode, potrafi oszukać mózg. To właśnie na tym polega, że te wszystkie sprawy wzroku są bardzo mocno powiązane z naszym mózgiem i bardzo ściśle to wszystko współpracuje. Natomiast młode oko jest w stanie oszukać ten mózg. I chciałbym, żebyśmy to troszeczkę odnieśli też do sytuacji naszego duchowego wzroku, bo to myślę, że jest ważny temat. Jakoś ostatnio tak Pan Bóg mi położył na sercu ten temat. Myślę, że dużo rzeczy ostatnio się działo właśnie i warto o tym powiedzieć. Jak powinniśmy dbać o nasz duchowy wzrok? Czego powinniśmy unikać, albo co nam może przysłaniać, albo co nam może zniekształcać nasze właściwe duchowe spojrzenie na Boga, na to, co Bóg robi w naszym życiu. I oczywiście można by dużo rzeczy wymienić tutaj. Ja sobie wypisałem 5 takich powodów, 5 takich przyczyn. Nie będę mówił o rzeczach oczywistych dzisiaj, bo rzecz oczywista jako grzech, wszyscy dobrze wiemy, że to nas w ogóle oddziela od Boga i ciężko jest cokolwiek odbierać w rzeczywistości duchowej, jeżeli w ogóle jesteśmy oddzieleni przez grzech od Boga, więc tutaj to jest temat jasny. Ale chciałem bardziej się skupić na rzeczach, które może nie do końca zawsze, może nie do końca postrzegamy jako te rzeczy, które mogą właśnie te nasze duchowe widzenie wykrzywiać. I chciałbym zacząć od takiego fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. Dzisiaj troszkę więcej niż zazwyczaj będę tych fragmentów czytał, ale to dlatego, że chciałbym wam taki pewien obraz pokazać właśnie w Bożym Słowie ludzi, którzy znali Jezusa Chrystusa. W zasadzie wszyscy ci ludzie, o których będziemy mówić, nawet faryzeusze, bo będziemy zaraz o nich czytać, możemy powiedzieć, że oni znali Chrystusa. Może nie w taki sposób, jaki powinni znać, ale nie zmienia to faktu, że go znali. Spędzali z nim mnóstwo czasu na dyskusjach, na różnych sporach, na różnych bardziej lub mniej pożytecznych rozmowach, ale wszyscy ci bohaterowie, których będziemy zaraz cytować, oni wszyscy, łączyło ich to, że znali Jezusa Chrystusa, więc nie mówimy tutaj o ludziach, którzy wiecie, są, dla których Chrystus jest jakąś tam odległą postacią w ich życiu, mówimy o ludziach, dla których Chrystus jest bliską osobą. W różnych relacjach oczywiście te osoby były z Chrystusem, ale nie zmienia to faktu, że go znały. I zaczniemy właśnie od Ewangelii Mateusza, od 13 rozdziału, kiedy Pan Jezus tutaj usiadł nad Jeziorem Galilejskim i zobaczcie, co powiedział. Powiedział bardzo ciekawe słowa. Mateusz 13 rozdział od wersetu 1. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stukrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. I uwaga, tutaj właśnie jest ten klucz fragmentu, który chciałem przeczytać. Kto ma uszy, niechaj słucha. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Przecież oni znają słowo. Dlaczego ty używasz podobieństw, Jezusie? A co Jezus na to odpowiedział? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrożyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. I słuchajcie, oczywiście, że to jest słowo, które mówi o Żydach, którzy nie przyjęli Ewangelii, tak? Którzy widzieli Jezusa, zaraz o tym będę więcej mówił, ale odrzucili Ewangelię, tak? Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to jest troszeczkę szerzej można na to patrzeć niż jako słowo tylko do Żydów. Dlatego, że mamy sytuację w swoim życiu, nawet na swoim własnym przykładzie, myślę, że możecie być szczerzy wobec siebie, kiedy były tak jakieś historie, kiedy patrzymy na jakąś rzeczywistość i nie widzimy jej. To jest niezwykłe, ale tak jest. Jesteśmy skonfrontowani czasami nawet z faktami, ale nie widzimy tego. Mamy jakby takie zaślepienie oczu, duchowych oczu. I podobnie było tutaj, ale tutaj przyczyna jest troszeczkę inna. Najpierw to ta pierwsza przyczyna, o której chciałem powiedzieć. Ta pierwsza przyczyna zniekształcenia tego duchowego odbioru słowa jest troszeczkę inna, dlatego że no kto jak kto, ale faryzeusze chyba najlepiej znali proroctwo na temat Jezusa Chrystusa, prawda? Oni po prostu znali pismo na pamięć często i znali wszystkie proroctwa, na przykład chociażby z księgi Izajasza, które mówią o Mesjaszu, które mówią o jego ukrzyżowaniu, które mówią o tym, że będzie robił wielkie rzeczy, czynił cuda, uzdrawiał ludzi. I jedną z takich historii, która się wydarzyła, jest zapisana, jedna z takich historii, która się wydarzyła, jest zapisana w Ewangelii Jana w 9 rozdziale. Możecie otwierać, kto chce śledzić ze mną. Poczekam troszeczkę, zanim otworzycie swoje Biblię, jeżeli chcecie czytać śladem ze mną. Historie są znane oczywiście, na pewno nie obce wam, ale chciałbym, żebyśmy właśnie tak całościowo spojrzeli na ten temat. Jan 9 rozdział, werset od 16 do 18. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rzekli tędy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? Mowa jest o Jezusie Chrystusie. A on odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. Zobaczcie, oni nie chcieli przyjąć tej wiadomości. Nie chcieli przyjąć, bo wiedzieli, z czym to się wiąże po prostu. Znali proroctwa na temat Jezusa Chrystusa. Wiedzieli, że tylko Mesjasz może takie rzeczy czynić, że może uleczyć ślepca, który od urodzenia nie widzi. On nie nabawił się tej ślepoty w ciągu swojego życia z jakichś mechanicznych powodów, po prostu taki się urodził. I tylko Mesjasz miał możliwość, ten zapowiedziany Mesjasz, żeby taki cud uczynić. I zobaczcie, co oni tutaj mówią. Co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? I on odpowiedział: to prorok. To prorok. Nie powiedział nawet to Mesjasz, powiedział to prorok. A Żydzi jednak nie chcieli wierzyć. Oni nie chcieli przyjąć tej prawdy. I wiecie, to jest pierwsza prawda, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że tą duchową rzeczywistość zasłania nam nasze wyobrażenie, które ma nasze, albo nasze oczekiwania wobec Boga. Bo to, co się wydarzyło, to jest nic innego jak dokładnie to, o czym mówię. Czyli Żydzi mieli pewne oczekiwania wobec Mesjasza. On nie pasował do ich oczekiwań. On przyszedł jako dziecko wstające, on nie przyszedł jako król, on nie przyszedł jako ten, który będzie walczył za Izrael, który zasiądzie na tronie i zaprowadzi porządek w kraju, ale on przyszedł jako prosty człowiek, jako małe dziecko, tak, które nie miało domu później, który nie miał domu tak naprawdę, chodził po pustyni, chodził, nauczał po Galilei czy po Izraelu, po ziemiach Izraela, ale nie takie były wyobrażenia wobec Chrystusa przez Żydów. Nie takie były wyobrażenia. I wiecie, to jest pierwszy powód, który może nam zaślepić albo zniekształcić naszą duchową rzeczywistość, że mamy pewne wyobrażenia wobec tego, co Bóg ma robić albo co Bóg ma czynić. A jest powiedziane, że co? Myśli moje to nie myśli wasze, prawda? W księdze Izajasza. Tak? I Bóg inaczej myśli, niż my myślimy. Trochę czasami to się rozmija, te nasze myślenie i Boże myślenie. I tutaj jest piękny przykład właśnie, że to oczekiwanie może zniekształcić nasze duchowe, właściwe, zdrowe spojrzenie. Te oczekiwanie, które my mamy wobec Boga, które my stawiamy Bogu, co On ma robić, jak, w jaki sposób ma działać, prawda? To jest pierwsza rzecz. Wiedzieli, że coś jest na rzeczy, bo znali te proroctwa, tak? Ale nie chcieli przyjąć tej prawdy. Nie pasowało im to wszystko. Nawet w konfrontacji z faktami. Te fakty były dla nich bardzo bolesne, tak jak z tym niewidomym człowiekiem tutaj. Ale mimo wszystko, oczywiście część Żydów nawróciła się, tak? Tak jak wiemy, chociażby apostoł Paweł jest tego przykładem, że Pan Jezus oświecił go i nawrócił się, prawda? Był wspaniałym Bożym mężem i autorem wielu, wielu ksiąg naszego Bożego Słowa. Ale na pewno byli też inni faryzeusze, też nie wątpię, że i Żydzi, którzy się nawrócili. Natomiast no, w większości niestety oni odrzucili Chrystusa, tak? Bo on nie pasował po prostu do ich oczekiwań. Nie tak go sobie wyobrażali. Druga przyczyna, która może zaburzać nasze duchowe spojrzenie. Ewangelia Jana. Znany fragment, który każdy chrześcijanin zna na pamięć, Jana 3,16, prawda? A pamiętacie, do kogo był powiedziany ten fragment? Ktoś pamięta? Do kogo Pan Jezus mówił te słowa? Do Nikodema. Właśnie. I chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie o tej postaci, o Nikodemie. Nikodem się zapytał, jak to jest, Panie Jezu, że mamy się na nowo narodzić, tak? Ale zanim on się o to zapytał, trzeci rozdział, to czytamy takie informacje o nim, ale on przyszedł w nocy, kiedy go nikt nie widział. On już może wcześniej. Nikodem zna, jeszcze raz, trzeci rozdział, przepraszam, od wersetu pierwszego. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Widzicie, Nikodem zorientował się, dobrze odczytał to, co się działo, wbrew innym faryzeuszom. On zobaczył, że rzeczywiście coś jest tutaj w tym wszystkim. Nie? Nikodem też był faryzeuszem przecież, też był badaczem pisma i znał bardzo dobrze wszystkie proroctwa. I zobaczcie, mówi takie słowa: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł. Miał rację. Tylko o co chodzi tutaj? Kiedy ten Nikodem przyszedł do Chrystusa? W nocy przyszedł do Chrystusa, prawda? Dlaczego przyszedł w nocy? Dlatego, żeby go inni nie widzieli, prawda? Bo on to był człowiek, słuchajcie, czytamy o nim, że w pierwszym wersecie, że był dostojnikiem żydowskim. Dostojnik żydowski to nie był taki byle kto, jakiś faryzeusz, słuchajcie, pierwszy lepszy z brzegu. To był człowiek, który miał pozycję, to był człowiek, który miał autorytet wśród tej całej grupy, prawda, faryzeuszy. To był człowiek powiązany na pewno jakimiś koneksjami, można tak kolokwialnie rzecz powiedzieć. Dzisiaj można powiedzieć wysoko ustawiony w polityce. Prawda? Na pewno jakieś korzyści majątkowe się z tym wiązały, na pewno jakiś lepszy status życiowy. I on dobrze wiedział, czym to grozi, że przyzna się do Chrystusa. Prawda? Wiedział, że faryzeusze go odrzucili i wiedział, że nie może tak publicznie po prostu przyjść i sobie porozmawiać z Jezusem, bo jak ktoś go przypatrzy, to będzie miał problemy po prostu. I to jest pierwsza rzecz, zaraz zanim dojdę tutaj do tej myśli, którą chciałbym powiedzieć. Druga myśl jest zapisana w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w wersecie 14. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. I to słowo oczywiście jest, tu jest mowa o ludziach, którzy są niewierni. Warszawska Biblia to nazywa ich niewiernymi, tak? My często nazywamy takich ludzi niezbawieni, tak? Używamy takiego naszego chrześcijańskiego slangu, albo ludzie, którzy nie oddali swojego życia Chrystusowi, ale myślę, że temat jest trochę szerszy tutaj. Dlaczego tak myślę? Przeczytajmy ten fragment. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Wiecie, tutaj jest użyte słowo jarzmo. Czytałem na pierwszej godzinie, bo to jarzmo to dzisiaj takie słowo, które już nie jest takie popularne za bardzo, bo mamy tą technologię rolnictwa daleko posuniętą i te zwierzęta już tak nie chodzą raczej w parach, jak kiedyś chodziły, prawda, te dwa byki, czy tam, nie wiem, jakieś takie te zaprzęgowe różne stwory, które tam orały te pola. Ale jarzmo generalnie jest to uprząż dla takiego bydła pociągowego i wynotowałem sobie, że wyróżnia się dwa rodzaje jarzm. Jarzmo na czoło, jest to takie umocowane rzemieniami do rogów kabłąk z zaczepem i jarzmo na kark, takie pojedyncze lub podwójne w postaci drewnianej ramy zakładanej na kark zwierzęcia oraz części łączącej z dyszlem. I wiecie, dlaczego to czytam? Dlatego, żebyśmy sobie dobrze zobrazowali, o co tutaj chodzi w tym wersecie. Jarzmo polega na tym, że idą dwie postacie, czy to zwierzę, czy to ludzie, tak jak tutaj jest odniesienie do ludzi, i są w pewien sposób od siebie uzależnieni. Są jakieś rzeczy, które ich łączą, tak? I nie może jedna w oderwaniu od drugiej funkcjonować, po prostu to jarzmo powoduje, że oni razem idą do przodu. I wiecie, jarzmo może być różne. Ludzie też mogą być różni. Ja bym nie zawężał tego ostrzeżenia tylko do ludzi niewierzących, stricte niewierzących. Bo mogą być ludzie, którzy się podają za wierzących, ale żyją na przykład niezgodnie z Bożymi zasadami. I Paweł ostrzega, że chodzenie w takiej relacji, w takiej relacji może być dla nas niebezpieczne, może wypaczać nasze duchowe spojrzenie, może wypaczać naszą duchową rzeczywistość i ostrzega nas, żebyśmy uważali na takich ludzi. Tak? Ostrzega nas, żebyśmy nie chodzili w jednym jarzmie z ludźmi, którzy nie żyją zgodnie, krótko mówiąc, z Bożymi zasadami, z Bożym Słowem. I wiecie, to, co może wykrzywiać na tych dwóch przykładach, to, co może wykrzywiać nasze duchowe, właściwe spojrzenie, to właśnie relacje z innymi ludźmi, koneksje jakieś zależności, czy nawet jakaś relacja, taka głębsza relacja. Czytałem tutaj, pozwoliłem sobie przeczytać na pierwszej godzinie, wiecie, może taką dosyć brutalny przykład wyciągnąłem, ale on bardzo dobrze obrazuje, jak relacja może zaburzyć postrzeganie rzeczywistości. I wynotowałem sobie wywiad, których takich wywiadów jest dużo, z matką mordercy. Ja wiem, że to takie dosyć mocne, ale to dobrze obrazuje, jak relacja może zaburzyć postrzeganie rzeczywistości. I wiecie, przeczytam wam dwa zdania są z panią reporter, która przeprowadziła z taką matką właśnie wywiad. I co ta kobieta jej powiedziała? Wie pani, ja nie wiem, czy to moje więzienie tu w głowie i w sercu nie jest gorsze od tych krat, za którymi siedzi on. Bo on wie, dlaczego tam jest. Wie, dlaczego do końca swoich dni będzie oglądał te same ściany, a nie zazna widoku słońca i nieba. A ja zostałam uwięziona bez wyroku w koszmarze czterech ścian, gdzie echo odbija wspomnienia. Te, kiedy jeszcze był dzieckiem, któremu piekłam pierniki. I te, gdy stanął w drzwiach cały we krwi z nożem w ręce i powiedział, że zabił człowieka. Wiecie, to jest taki mocny trochę przykład, ale on dobrze obrazuje pewną zasadę, że relacja, nie tylko relacja matki z synem, bo no, to jest taka mocna relacja zazwyczaj. Zazwyczaj ta więź jest głęboka i ciężko jest takiej matce rzeczywiście no, żyć po prostu z czymś takim na pewno. Ale to pokazuje też, że w ogóle relacja, czy to jest przyjaźń, czy to jest jakaś relacja z bliską osobą, czy no, z inną osobą po prostu, może zniekształcić nasze postrzeganie rzeczywistości. I niestety może zniekształcić właśnie też postrzeganie duchowej rzeczywistości. Jeżeli to jest osoba niewłaściwa, tak? Osoba, która, tak jak powiedzieliśmy, nie żyje zgodnie z Bożymi zasadami, to może mieć wpływ na postrzeganie tej duchowej rzeczywistości, w której jesteśmy. Także to jest ten drugi powód, który może powodować, że możemy nie widzieć tak, jak powinniśmy widzieć pewnych rzeczy. Możemy nie widzieć Boga tak, jak powinniśmy go oglądać. Trzecia rzecz. Ewangelia Jana. Jesteśmy w Ewangelii Jana, więc nie trzeba daleko przekręcać. 20 rozdział. 20 rozdział Ewangelii Jana. I będziemy czytać o sytuacji o Marii Magdalenie, kiedy mówię, dzisiaj te fragmenty na pewno dobrze znacie, ale właśnie w tym kontekście chciałem je przypomnieć. Kiedy Maria Magdalena przyszła do grobu, wszyscy pamiętamy, kiedy przyszła do grobu i szukała Jezusa. Szukała ciała Jezusa właściwie. I są te zapisane takie słowa w 20 rozdziale Ewangelii Jana, od wersetu 11. Ale Maria stała z zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario! Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, Rabuni, co znaczy nauczycielu. I tak jak dzieliłem się tutaj na pierwszym naszym nabożeństwie, ja nie sądzę, że Pan Jezus wtedy się ukazał jako zjawa, która była nie do rozpoznania. I nie sądzę, żeby przemówił głosem jakiegoś ducha, który nie był do wychwycenia, że ten głos jest znajomy. Ja myślę, że ta kobieta, ona widziała tego Chrystusa jednak. Widziała go po zmartwychwstaniu, oczywiście miał już to doskonałe ciało, ale jednak to, że miał doskonałe ciało, nie zmienia faktu, że to dalej był Jezus Chrystus. I dalej mówił głosem Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, ona rozmawiała z nim, ona widziała go, ale go nie rozpoznała. Dlaczego go nie rozpoznała? Jest napisane w wersecie 12, że Maria płakała. Ona była skupiona na swoim cierpieniu, słuchajcie. Ona była pełna obaw nawet o ciało Jezusa Chrystusa, czytamy w wersecie 13. Nie tylko już nawet o samego Jezusa, który nie wiedziała, czy zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał, chociaż słyszała zapowiedzi, prawda, tak jak i wiele innych osób, że zmartwychwstanie, ale cierpiała. Ona cierpiała i płakała. I wiecie, to nie można jej absolutnie winić za to, tak? Bo to jest naturalna ludzka rzecz i ja absolutnie nie chcę nikogo też z was, ani w ogóle nikogo oskarżać o to, że człowiek cierpi czy płacze. Bo tak jest, bo są sytuacje w życiu, że cierpimy i że płaczemy, prawda? Kiedy stracimy jakąś bliską osobę, kiedy wydarzy się coś strasznego, trudnego nam do zniesienia, to mimo, że żyjemy z Bogiem na co dzień, ale ta nasza ludzka natura niestety jest jaka jest i cierpi. I człowiek płacze i człowiek przeżywa pewne rzeczy. I tak samo ta kobieta przeżywała. Ja, dla niej Jezus był na pewno kimś, to nie był powszechny człowiek, tak? To był ktoś jej dla niej bardzo bliski już, oprócz tego, że wiedziała, że jest Mesjaszem, prawda? Ale była związana też właśnie emocjonalnie z nim, tak? I cierpiała po prostu z powodu tej śmierci, która została mu zadana. I to jest trzeci powód, że cierpienie i smutek może zaburzać nasze postrzeganie duchowej rzeczywistości. Może mieć wpływ niestety na to, że postrzegamy rzeczy inaczej, bo jesteśmy skoncentrowani w tym momencie na naszym cierpieniu. Nie jesteśmy skoncentrowani na tym, co Bóg dalej robi, a Bóg nie siedzi w niebie i nie płacze, słuchajcie, razem z nami, współczuje nam na pewno i rozumie nas, nie, żebyście wiedzieli, o czym mówię, tak? Ale nie zamartwia się, prawda? Nie mówi, o, co to będzie, prawda? Trzeba płakać razem z tym człowiekiem, bo nie ma szans już na rozwiązanie tej sytuacji. On dalej ma swój plan, dalej wykonuje swoją wolę, pomimo że my przechodzimy jakiś trudny moment. Ale trzeba być czujnym na to, że po prostu takie sytuacje mogą zaburzać nasze duchowe postrzeganie rzeczywistości, duchowej rzeczywistości. Więc to jest trzecia rzecz. Czwarta rzecz. Tu jest bardzo ciekawy fragment. Ewangelia Łukasza. Musimy się cofnąć troszeczkę. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I również historia, która działa się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy uczniowie udawali się do Emaus. Emaus było oddalone jakieś 60 stadiów, ono jest tak w połowie teraz, mniej więcej tam liczyłem Tel Awiwu, jakieś 50 kilometrów od Jerozolimy. I szli do tego miasta, prawda? Wybrali się do tego miasta i co się dzieje? I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? No właśnie, niezwykła historia. Znowu ktoś nie rozpoznał Jezusa Chrystusa. Ale teraz był inny powód, bo oni nie płakali w tym momencie, tak jak ta Maria, tak jak ta kobieta, o której wcześniej czytaliśmy. Oni nie rozpaczali, może dlatego, że byli mężczyznami. Mężczyźni może trochę rzadziej tak rozpaczają, chociaż różnie to bywa. Ale tu nie chodziło o smutek w tym momencie. No też pewnie był oczywiście, też pewnie byli w jakiś sposób przygnębieni tą całą sytuacją, bo to nie było nic miłego. Ale tutaj Pan Jezus zwrócił na coś innego uwagę. Słuchajcie, oni przecież doskonale znali proroctwa. Chodzili z Chrystusem, który zapowiadał, że zmartwychwstanie. I cały czas nie mogli uwierzyć, że to się wydarzyło. Pomimo, że słyszeli o tym, pomimo, że czytali o tym, pomimo, że wiedzieli, że to ma nadejść, to zobaczcie, co się dzieje. W 20 i 21 wersecie jeszcze raz przeczytam. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupili Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. 3 dni minęły, nic się nie wydarzyło. No to co? No słabo to wygląda, nie? Ale zobaczcie dalej. Jest w 23 wersecie jest dalej napisane, lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. Słuchajcie, nie dość, że znali pisma, nie dość, że znali Chrystusa, bo chodzili z nim, byli blisko, można powiedzieć, przyjaciółmi byli Chrystusa i słuchali o tym, co on mówił. Mówił, nie martwcie się, tak? Będę zmartwychwstany po 3 dniach. Mało tego, mieli świadectwo tych kobiet, które poszły do grobu, którym się objawili aniołowie i powiedzieli, że Jezus żyje. I zobaczcie, mimo to skonfrontowani nawet z tymi faktami nie rozpoznali Jezusa Chrystusa. I co się wydarzyło dalej? Pan Jezus powiedział takie słowa. Ja sobie pozwolę zacytować z Biblii, z tego nowego tłumaczenia Biblii Gdańskiej, z UBG. No tam jest to bardziej dokładnie przetłumaczone. W naszej warszawskiej Biblii jest użyte słowo gnuśny. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy słowo gnuśny, bo ja nie wiem. Nie, szczerze mówiąc, to jest takie trochę... Słucham? Leniwy, ale właśnie w tym tłumaczeniu gdańskim jest o wiele ładniej to przetłumaczone. Nie wiem, jak jest w oryginale, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale myślę, że to daje sens tego, co się wydarzyło. Pan Jezus powiedział do nich: o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. O głupi, mocne słowo, nie? Powiedzieć do swoich przyjaciół o głupi, nie? Ale Pan Jezus używał czasami mocnych słów, żeby po prostu potrząsnąć swoimi słuchaczami. I oczywiście, że na pewno nie uważał ich za głupków. To jestem tego absolutnie pewien, bo potem z nimi jadł, spędzał z nimi czas, więc to nie o to chodzi, że nazwał ich głupkami. Tylko po prostu musiał ich mocno potrząsnąć, musiał powiedzieć mocne słowa. I powiedział, no, głupi też, ale powiedział: serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Słuchajcie, czy ktoś na tej sali jest, kto ma serce skore do wierzenia, takie w 100%? Ja myślę, że nie. Ja przynajmniej się za takiego nie uważam. I myślę, że są sytuacje w naszym życiu, że nasze serca niestety nie są skore do wierzenia. Chociaż bardzo pragniemy tego, żeby były skore, to niestety żyjemy w tym ludzkim ciele, w tej ludzkiej, w tym ludzkim, że tak powiem, rzeczywistości, w tej ludzkiej rzeczywistości niestety człowiek nie zawsze jest taki pełen wiary i pełen prawda, pewności tego Bożego Słowa. I uczniowie w tym nie byli ani lepsi, ani gorsi od nas. Można powiedzieć, że oni bardziej mogli, niektórzy mówią, że bardziej łatwiej im było, bo przecież oni widzieli Jezusa, chodzili z Nim, ale to nie do końca wcale tak jest. W każdym bądź razie wiara, słuchajcie, no prosty temat, wiara. Wiara, brak wiary, właściwie brak wiary może zaburzać nasze duchowe widzenie rzeczywistości. I to jest rzecz oczywista. Jeżeli tracimy wiarę, tracimy tą Bożą wiarę, to ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Ta rzeczywistość jest odbierana przez nas zupełnie inaczej. I to powoduje, że nie widzimy tego, co tak naprawdę Bóg czyni, co tak naprawdę Bóg robi. Pomimo, że wiemy o tym, pomimo, że znamy Boże Słowo, czytamy, słuchamy tych wersetów w każdą niedzielę i w każdą środę i czytamy codziennie pewnie, tak? To przychodzą momenty, że tracimy tą wiarę po prostu i to zaburza nam duchowe, właśnie to duchowe, zdrowe spojrzenie, patrzenie na Jezusa Chrystusa. Więc to są 4 powody, które ja sobie wynotowałem. Jest jeszcze jeden powód, ten taki też mi bliski w sumie, bo wszystkie są mi trochę bliskie, ale ten też gdzieś tam w historii się przetaczał, mianowicie strach. Strach powoduje, że człowiek nie myśli racjonalnie. Nawet w ludzkich kryteriach, już nie mówiąc duchowych tym bardziej, ale nawet w ludzkich, że człowiek myśli nieracjonalnie, kiedy się boi. Nieracjonalnie odbiera rzeczywistość, kiedy żyje w strachu. Ta rzeczywistość jest przekoloryzowana często, jest zaburzona zupełnie. Jest nie taka, jaka jest rzeczywiście. I ktoś powiedział, że większość strachów nigdy się nie spełnia. Ja nie wiem, czy jak w waszym życiu było, czy też doświadczyliście tego, że dużo rzeczy, których się baliśmy, po prostu nie wydarzyło się. Nie wydarzyło się. I wiecie, diabeł jest ekspertem od tego, żeby nas straszyć. To jest jego miecz w dzisiejszych czasach, żeby po prostu straszyć człowieka. I ktoś obliczył, że ja nie wiem, mówiłem na pierwszej godzinie, nie wiem, czy to jest prawda. Nie liczyłem nigdy, ale słyszałem już z różnych źródeł, że w Biblii jest 365 wersetów, 365 fragmentów, które zapewniają nas o tym, które zachęcają nas do tego, żeśmy się nie bali. Na każdy dzień, jeden na każdy dzień, można powiedzieć. Biblia jest, nie wiem, czy jest rzeczywiście, może kiedyś policzę, jak będę miał tyle cierpliwości, usiądę i policzę rzeczywiście, czy to prawda, ale na pewno jest ich dużo. Na pewno jest ich dużo i rzeczywiście Bóg włożył dużo słowa zachęty do tego, żeśmy się nie bali, dlatego że strach zaburza nam zdrowe spojrzenie na Boga, słuchajcie. I to też mówi Boże Słowo, jest dużo, dużo tych wersetów, ja tylko 2 dzisiaj przeczytam, takie, które chciałbym, żebyśmy razem spojrzeli na nie. Pierwszy, nie musicie już otwierać ze mną, bo to jest krótki fragment. On jest z przypowieści Salomona z 29 rozdziału, z wersetu 25. I są tam zapisane takie słowa: lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. To jest tylko jeden z wielu fragmentów, które pokazują, że Możemy się bać ludzi z różnych powodów. Możemy bać się opinii ludzkiej, możemy bać się w ogóle ludzi, tak? W jakiś tam sposób, w jakiś związany, może to być z różnymi okolicznościami, ale jest tutaj kontra, prawda? Jest dwa przeciwstawne wyrażenia, można powiedzieć, są tutaj. Jest lęk przed ludźmi, nastawia na człowieka sił, ale kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Wiecie, i diabeł bardzo, bardzo wykorzystuje ten ludzki strach. Ja nie mówię, że zawsze strach ma podłoże diabelskie, bo z różnych czasami przyczyn jest ten strach wywołany. Czasami też jest dobry, jak na przykład, dobry w tym sensie, że potrzebny, tak? Kiedy trzeba szybko zareagować, albo są różne sytuacje. Natomiast nie zmienia to faktu, że diabeł bardzo często wykorzystuje ludzki strach do tego, żeby po prostu właśnie zaburzyć nasze te duchowe spojrzenie. I jest powiedziane, Nowy Testament mówi, że diabeł jest ojcem kłamstwa, tak? Jest ojcem kłamstwa, nie tylko jest kłamcą, ale jest ojcem kłamstwa, dlatego on próbuje wmawiać nam rzeczy, które są absolutnie nieracjonalne i nieprawdziwe często. W 8 rozdziale, w 44 wersecie Ewangelii Jana, również bardzo znany fragment, Jan 8 rozdział, werset 44, jest zapisane takie słowo, kiedy Pan Jezus mówi tutaj: ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą na początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tak jest, tak Pan Jezus zdefiniował diabła. Tak? Jest ojcem kłamstwa, jest tym, który produkuje to kłamstwo często. I ten strach często jest podsycony kłamstwem. Tak? On czasami jest nieracjonalny, czasami jest nieobiektywny wręcz, ale diabeł bazuje na naszych po prostu emocjach, na naszych lękach, na tym, że wiecie, mamy kredyt i możemy pracę stracić, co to będzie, prawda, i co się stanie wtedy. No takie proste rzeczy. I mnóstwo sytuacji w życiu jest, które bardzo łatwo jest diabłu po prostu podsycić strachem i okłamać nas po prostu w ten sposób, że ta duchowa rzeczywistość będzie wykrzywiona, że będziemy mieli wykrzywiony obraz Boga, kiedy będziemy się temu strachowi niestety poddawać. Więc pięć rzeczy, słuchajcie, pięć rzeczy, które ja mówię, już podsumuję tak krótko, które ja sobie wynotowałem właśnie, które mogą zaburzać to nasze duchowe spojrzenie na Boga, na Boże sprawy, na Boży plan dla naszego życia. Nasze oczekiwania mogą zniekształcić te spojrzenie, tak? Możemy mieć swoje wyobrażenia, zamiast szukać Bożych rozwiązań, prawda? Kiedy zamiast patrzeć na Boga, my sami sobie zaczynamy ustawiać oczekiwania. I sami tworzymy te oczekiwania, jak Bóg ma działać. I często to zaburza nasze zdrowe, duchowe spojrzenie na rzeczywistość. Nasze relacje z niewłaściwymi ludźmi, bądź zależność też, tak, uwarunkowana różnymi rzeczami. Nasz smutek i cierpienie, nasza niewiara i w końcu nasz strach, słuchajcie. Te rzeczy mogą zaburzać tą naszą duchową rzeczywistość, ale nie chcę was pozostawić w takim złym, że tak powiem, momencie. I jest na to oczywiście recepta. Biblia zawsze nie zostawia nas bez recepty, bez rozwiązania, kiedy przychodzą takie sytuacje, bo przychodzą, bo nie ma się co oszukiwać, że pewnie każdy z nas przechodzi różne takie momenty, i albo przechodził, albo jeszcze będzie mógł przechodzić, tak, kiedy rzeczywiście coś może zaburzyć nasze te zdrowe, duchowe spojrzenie. Ale jest recepta. Mówiłem na pierwszym naszym nabożeństwie, że jest łatwa ta recepta do zapamiętania. Recepta się nazywa Jeremiasz i trzy trójki. Ktoś słyszał o tym? O takiej recepcie? Ona jest łatwa do zapamiętania. Zapamiętajcie sobie: Jeremiasz i trzy trójki. Jeremiasz 33 rozdział, 3 werset. I co tam jest zapisane? Otwórzmy ten fragment na koniec. Otwórzmy ten fragment na koniec. To już będzie ostatni werset, którym się chciałem podzielić. A przeczytam drugi jeszcze, zanim przeczytam trzeci. 33 rozdział. I to jest słowo do Jeremiasza, ale ja wierzę, że to jest słowo do każdego z nas. Wierzę, że to słowo jest ponadczasowe i uniwersalne, bo ono pokazuje Bożą zasadę. Bożą zasadę, która nigdy nie zostawia nas z tą błędną, wykrzywioną duchową rzeczywistością. I zobaczcie, co jest napisane. Tak mówi Pan, który uczynił ziemię, Pan, który ją stworzył, umocnił, Pan jego imię. I uwaga, tutaj 33 rozdział, 3 werset. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, i oznajmi ci rzeczy wielkie, niedostępne, o których nie wiesz. Jeszcze raz przeczytam. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, i oznajmi ci rzeczy wielkie, niedostępne, o których nie wiesz. Słuchajcie, możemy nie widzieć czegoś duchowo, ale Bóg mówi nam, że jeżeli będziemy do Niego wołać, to On otworzy nasze oczy. Pokaże nam i oznajmi nam rzeczy, które są przed nami może w tym momencie zakryte, których nie widzimy. I to jest Boża obietnica, która jest pewna, 100% pewna. I słowo klucz tutaj, też takie, które ja sobie podkreśliłem z tego wersetu, to jest słowo wołaj. Wołaj. Słuchajcie, mówiłem tutaj na pierwszej godzinie, pytałem się ludzi, czy mieli sytuację, że zginęło im dziecko kiedyś w życiu. My mieliśmy taką sytuację, zdawało, że nam Mateusz zaginął. I słuchajcie, mogę was zapewnić, że to wołanie nie przypomina modlitwy przed jedzeniem. To nie przypomina modlitwy przed jedzeniem. To jest wołanie po prostu takie, że czasami ma się aż łzy w oczach. Dlatego, że człowiek przeżywa tą sytuację. Dlatego, że głośno woła. I mówiłem nie tylko w przypadku dziecka, ale i w przypadku mojego psa, kiedy byłem małym dzieckiem, takim małym synkiem 10 czy 9-letnim i zaginął mi pies. Niby zwierzę tylko. Ale jak go wołałem, to ja też go wołałem wtedy. W lesie mi zaginął i pamiętam ze łzami w oczach go szukałem i wołałem. I Bóg chce, żebyśmy tak do Niego wołali. Żebyśmy tak do Niego wołali. Z całego serca, z całej siły, kiedy przychodzi jakaś sytuacja, kiedy przychodzi jakieś zaślepienie, kiedy przychodzi jakieś zaburzenie tej duchowej rzeczywistości. Bóg chce nam oznajmiać swoje prawdy, chce nam oznajmiać swoje rzeczy przez Boże Słowo, tak? Za pomocą Ducha Świętego, na różne sposoby, ale oczekuje, że będziemy do Niego wołać. Że to nie będzie takie, Panie Boże, ja po prostu tak przychodzę, ale rzeczywiście, że będzie nam na tym zależeć, będziemy pragnąć tego po prostu. Że będziemy pragnąć, żeby Bóg otwierał nasze oczy na tą duchową rzeczywistość, żebyśmy mieli właściwą duchową rzeczywistość. I żeby nic nie zaburzało tego naszego duchowego spojrzenia. Tak? Tak jak u tego dziecka, które się przyzwyczaja do tego dyskomfortu może, który wie, że coś jest nie tak, ale tak sobie po prostu żyje. No bo nie wie, że może być inaczej. Ale my wiemy, że może być inaczej. Kiedy przychodzi jakaś rzecz, jakaś cokolwiek się dzieje, że zaburza to nasze duchowe spojrzenie, to Bóg mówi, wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Amen.